przy mikrofonie ojciec Dawid Wilczyński. Serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Ten czas, piątkowy czas na antenie Radia Maryja jest poświęcony audycji Szukając Słowa Bożego. Chcemy rozważać Słowo Boże na najbliższą niedzielę. Chcemy to Słowo zgłębiać, aby jak najbardziej też świadomie przeżywać czas naszego spotkania podczas Eucharystii, spotkania z żywym Słowem, Słowem samego Boga. Dzisiejsze rozważania poprowadzi dla nas ksiądz Łukasz Darowski, salwatorianin, magister nowicjatu i wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie. Serdecznie witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
Księże Łukaszu, na początku naszego spotkania chcemy też przywołać światła Ducha Świętego dla nas, dla wszystkich radiosłuchaczy, aby ten czas poświęcony rozważaniu Słowa Bożego był czasem takiego zbierania, takiego owocowania w naszym życiu, też czasem wnikania w to Słowo, a wiemy, że Duch Święty jest najlepszym przewodnikiem do Pana Boga po drogach naszego życia. Zatem przywołujmy wstawiennictwa Ducha Świętego. Święty, prowadź nas, Duchu Święty, pomóż nam zgłębiać to Słowo, niech to Słowo pomoże nam w naszej drodze przez naszą codzienność do celu, którym jest życie wieczne. Najbliższa niedziela to 20. niedziela zwykła i liturgia słowa przygotowana na najbliższą niedzielę. Pierwsze czytanie to jest czytanie z Księgi proroka Izajasza. 56 rozdział, wersety 1, następnie 6 do 7. Tak mówi Pan. Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i aby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia Go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwę. Całopolenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów.
Pierwsze czytanie z 56 rozdziału Księgi Izajasza wprowadza nas dzisiaj w tematykę niedzielnej liturgii Słowa. Dotyczy ona zbawienia. Już w pierwszym wersecie Bóg zapowiada rychłe nadejście zbawienia w słowach: bo moje zbawienie już wnet nadejdzie. Aby zrozumieć głębiej dzisiejsze czytania, trzeba krótko odpowiedzieć na podstawowe pytanie. Co oznacza termin zbawienie? Najogólniej można powiedzieć, że zbawienie to wybawienie od tego wszystkiego, co przeszkadza człowiekowi w czerpaniu radości z Bożych darów. Jeśli więc tą największą radość nazwiemy szczęściem, to zbawienie jest ratunkiem od wszystkiego, co przeszkadza mi być szczęśliwym. Widzimy więc, że zbawienie jest ściśle powiązane z najważniejszym celem człowieka, który daje mu prawdziwe szczęście. Czym jest ta radość i szczęście? W Starym Testamencie, zanim jeszcze Bóg objawił w pełni perspektywę szczęścia wiecznego w niebie, największym dobrem dla Izraelity było długie i dostatnie życie w Palestynie, ziemi obiecanej. Oczywiście to długie, ziemskie życie miało wartość tylko wtedy, gdy przebiegało w bliskości z Bogiem. Nawet największy bogacz jest przecież nieszczęśliwy, jeśli żyje w oderwaniu od miłości Boga. A z drugiej strony człowiek biedny, nieposiadający wiele, może być szczęśliwy, jeśli żyje otoczony Bożą miłością. Dlatego też najważniejszym i centralnym miejscem w życiu Izraela była świątynia w Jerozolimie. To właśnie tam człowiek mógł spotkać się z Bogiem na modlitwie, mógł składać ofiary, uczestniczyć w kulcie i w ten sposób wypraszać potrzebne łaski, dziękować za otrzymane dary, przepraszać za wykroczenia. W domu modlitwy Izraelita doświadczał już tu na ziemi Bożej miłości, która otaczała troską wszystkie aspekty jego codziennego życia. To szczęście, którym Bóg chciał obdarować swój naród wybrany, podlegało jednak pewnym warunkom. Są one określone w przymierzu Boga z Izraelem. Na górze Synaj Bóg ofiarował ludowi ziemię opływającą w mleko i miód, liczne potomstwo oraz swoje błogosławieństwo. Wymagał jednak, aby Izraelici zachowywali Boże prawo, dekalog. Jeśli ten warunek nie zostałby spełniony, a lud odwróciłby się od Bożych przykazań, wtedy doświadczy nieszczęścia, zła, a ostatecznie śmierci. śmierci rozumianej nie tylko na sposób fizyczny, ale przede wszystkim jako zerwanie bliskiej relacji z Bogiem, który jest święty. Widzimy więc wyraźnie, że warunkiem prawdziwego szczęścia człowieka, czyli życia w przyjaźni z Bogiem, jest przestrzeganie Bożego prawa. Nieprzestrzeganie dekalogu nazywamy krótko grzechem. Dlatego też właśnie grzech jest najgłębszą przyczyną wszelkiego nieszczęścia, wszelkiego zła i śmierci. Jest on dobrowolnym i świadomym przeciwstawieniem się Bogu. Jest on szukaniem własnego szczęścia bez Boga lub nawet wbrew Bogu. Niestety Stary Testament opisuje długą historię Izraela, który nieustannie grzeszył, odwracał się od Boga. W związku z tym spadały na niego liczne nieszczęścia, najazdy, wojny, a w końcu największe nieszczęście, najazd Babilończyków, zburzenie Jerozolimy wraz ze świątynią i przesiedlenie elity narodu do Babilonu w 586 roku przed Chrystusem. W tak trudnej sytuacji naród zdał sobie sprawę, że to jego grzechy doprowadziły do tej tragedii i że nie może już się sam o własnych siłach podnieść. Potrzebuje on zbawienia, czyli ratunku od samego Boga. W tym kontekście osadzone jest dzisiejsze pierwsze czytanie. Bóg wysłuchuje pokorne prośby swojego ludu. Zapowiada rychłe nadejście swojego zbawienia i jednocześnie przypomina o warunku przymierza. Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości. Boża obietnica zbawienia spełnia się po części w roku 538 przed Chrystusem. Po niewoli babilońskiej trwającej około 50 lat, Cyrus, władca perski, pozwala Izraelitom powrócić do swojej ojczyzny. Jest to oczywisty znak Bożej łaski. Rozpoczyna się nowy, ale i niełatwy okres w historii Izraela. Powracając do Palestyny, swojej ojczyzny, Izraelici zastali tam nie tylko ruiny świątyni, którą trzeba będzie odbudować, ale również mieszkańców, którzy w dużym stopniu byli poganami. W związku z tym rodziły się liczne problemy. Po ciężkim doświadczeniu niewoli powracający Izraelici chcieli być wierni Bogu i Jego przymierzu. Zdawali sobie doskonale sprawę, że ich szczęśliwa przyszłość ma swoje źródło tylko w wierności Bogu. Czy zatem powinni pozwolić na to, aby jacyś cudzoziemcy sprowadzeni przez Babilończyków do Palestyny razem z nimi odbudowywali święte miasto Jerozolimę wraz ze świątynią? Przecież do tej pory było jasne, że Bóg zawarł przymierze tylko z Izraelitami. A jednak bardzo wielu cudzoziemców mieszkających w Palestynie, a nawet poza jej granicami, chciało się przyłączyć do odbudowy świątyni i chciało służyć jedynemu Bogu Izraela. Co zatem zrobić, aby rozwiązać ten problem? Odpowiedź daje sam Bóg w odczytanym fragmencie Księgi Izajasza. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia Go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Co to oznacza? Jest to wyjątkowy moment w historii Izraela. Bóg zapowiada, że zbawienie, które ofiarował swojemu ludowi wybranemu, chce ofiarować również cudzoziemcom. Szczęśliwe życie, wypełnione miłością w przyjaźni z Bogiem, będzie odtąd udziałem nie tylko Izraela, ale wszystkich narodów. Zatem zbawienie jest możliwe dla wszystkich, którzy miłują Boga.
Drugie czytanie jest to czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, 11 rozdział, wersety od 13 do 15, następnie od 29 do 32. Bracia, do was, pogan mówię, będąc z apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w narodzie, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniemy ze śmierci do życia? Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem, jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obiecanym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie.
Podobnie jak w pierwszym czytaniu z Księgi Izajasza, również Paweł w swoim liście do Rzymian dotyka tematu zbawienia, ofiarowanego zarówno Żydom, jak i poganom. W czasach świętego Pawła wielkim problemem była relacja pomiędzy chrześcijanami pochodzenia żydowskiego i pogańskiego. Istotą tych sporów była ludzka pycha. Dlatego też ojcowie Kościoła zauważyli, że w rozdziale 11 listu do Rzymian Święty Paweł stara się nauczyć pokory zarówno Żydów, jak i pogan. Ostrzega swoich czytelników przed pychą, ukazując im niezwykłą łaskawość Boga wobec obu grup. Na czym polega ta Boża łaskawość? Święty Paweł stosuje metaforę szczepu oliwnego. Korzeń oliwki porównuje do Izraela, który niejako z natury jest dziedzicem Bożych obietnic. Jednak ze względu na niewiarę Izraela, gałęzie tej oliwki zostały odcięte. W ich miejsce Bóg wszczepił dziczki oliwne, które obrazują pogan. Te nowe gałązki zostały wszczepione dzięki wierze pogan, ale czerpią soki oliwne z korzenia, którym jest Izrael. W ten sposób obie grupy powinny pozostać pokorne wobec Boga i wobec siebie nawzajem. Wobec Żydów, którzy odrzucili Jezusa, święty Paweł mówi na końcu rozdziału 9. Izrael, który zabiegał o prawo usprawiedliwiające, do celu prawa nie doszedł. Dlaczego? Ponieważ zabiegał o usprawiedliwienie nie z wiary, lecz jakby to było możliwe, z uczynków. Zatem święty Paweł zarzuca Izraelowi przede wszystkim brak wiary. Ale czy z tego powodu poganie mogą się wynosić wobec Żydów? Święty Paweł naucza. Powiesz może, gałęzie odcięto, abym ja mógł być wszczepiony. Słusznie. Odcięto je na skutek ich niewiary. Ty zaś trzymasz się dzięki wierze. Przeto się nie pysznij, ale trwaj w bojaźni. Jeżeli bowiem nie oszczędził Bóg gałęzi naturalnych, może też nie oszczędzić i ciebie. Chociaż napięcie pomiędzy chrześcijanami pochodzenia pogańskiego i żydowskiego przeszło już do historii, to jednak również i dzisiaj powinniśmy zachować pokorę wobec licznych podziałów świata chrześcijańskiego. Te podziały są owocem nieposłuszeństwa wobec Boga. Pomimo tego nieposłuszeństwa, Bóg powołuje wszystkich do nawrócenia i przyjęcia swojego miłosierdzia. Zatem nie wolno nam się wynosić i pogardzać innymi, ale traktować wszystkich z miłością i pokorą.
Ewangelia na najbliższą niedzielę. Jest to fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Rozdział 15, wersety od 21 do 28. Wiara niewiasty kananejskiej. Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu, a oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: o niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niech ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa.
wsłuchując się w Ewangelię, mamy świadomość, że spotykamy się z Bogiem, naszym Panem, który do nas przemawia w usłyszanym tekście. Na początku naszych rozważań otworzyliśmy nasze serca na działanie Ducha Świętego, aby oświecał nasze umysły i kierował nasze myśli ku prawdzie. Oprócz otwartości serca na natchnienia Ducha Świętego, potrzebny jest jednak również nasz własny wysiłek. Tym wysiłkiem jest egzegeza biblijna. Dzięki stosowanym w niej zasadom możemy dokładnie zbadać rozważany tekst, aby wyjaśnić właściwy sens poszczególnych wersetów Pisma Świętego. Rozpocznijmy zatem od określenia kontekstu usłyszanego przez nas fragmentu Ewangelii. Zrozumienie tego kontekstu zależy w dużej mierze od właściwego odczytania całościowej struktury Ewangelii według świętego Mateusza. Większość biblistów uważa, że głównym i wyjątkowym elementem struktury dzieła świętego Mateusza jest 5 wielkich mów Pana Jezusa. Są one przeplatane opowiadaniami o Jego czynach. Niektórzy dostrzegają również, że tematyka tych opowiadań koresponduje ze sobą w strukturze koncentrycznej. Oznacza to, że dzisiejszy fragment o uzdrowieniu córki kobiety kananejskiej z 15 rozdziału, który przynależy do segmentu narracyjnego w rozdziałach 14-17, należy interpretować w świetle segmentu narracyjnego w rozdziałach 11 i 12. Ten ostatni segment dotyczy dotkliwej krytyki Pana Jezusa wobec pokolenia, które go odrzuca. Jezus bardzo ubolewa, że jego własny naród nie wierzy jego słowom i nie nawraca się. W rozdziale 11 mówi: gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. To też powiadam wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam. Wydaje się, że ta niewiara narodu izraelskiego w rozdziałach 11 i 12 równoważy się wiarą apostołów w rozdziałach 14-17. Nie jest to jednak wiara idealna. Gdy Jezus chodzi po jeziorze, a Piotr idący za nim zaczyna tonąć na widok silnego wiatru, słyszy słowa mistrza: czemu zwątpiłeś małej wiary? Pomimo tego uczniowie w łodzi upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Również w rozdziale 16 Piotr pięknie wyznaje swoją wiarę w odpowiedzi na pytanie Jezusa: a wy za kogo mnie uważacie? Mówi: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Ale zaraz potem otrzymuje od Jezusa ostrą reprymendę: zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki. Widzimy więc z kontekstu, że głównym tematem naszego fragmentu Ewangelii jest wiara w Jezusa. Uczniowie, a przede wszystkim Piotr, są chwiejni, wykazują małą wiarę. Często nie rozumieją Jezusa. Ich trud wiary ukazany jest w świetle dwóch skrajności. Po jednej stronie mamy zupełny brak wiary mieszkańców Korozain, Betsajdy i Kafarnaum, gdzie Jezus dokonał największych cudów. Ten brak wiary spotyka się z najostrzejszym potępieniem ze strony Jezusa. To też powiadam wam, ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie. Po przeciwległej stronie mamy piękny przykład wielkiej wiary kobiety kananejskiej, którą Jezus pochwalił. O niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie jak chcesz. Takim sposobem charakteryzacji postaci ewangelista wprowadza czytelnika w dynamizm wiary. Nie jest ona czymś stałym, co się ma lub nie ma. Wiara jest ukierunkowanym procesem. My, czytelnicy, podobnie jak Piotr i apostołowie, posiadamy wiarę, ale często jest ona chwiejna, niepewna, mała. Dlatego tak łatwo utożsamiamy się ze świętym Piotrem. Święty Mateusz Ewangelista pozwala nam w swojej Ewangelii doświadczać trudów związanych z wiarą. Doświadczamy ich, gdy wpatrujemy się w poszczególne postacie. Te trudy w Jego Ewangelii trwają aż do samego końca. Nawet w ostatnich wersetach, kiedy uczniowie po raz ostatni spotykają zmartwychwstałego Jezusa, ewangelista napisał: a gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Pomimo tych wątpliwości u niektórych, Jezus wysyła wszystkich z misją nauczania i udzielania chrztu wszystkim narodom. Zatem Pan Jezus nie wymaga od nas heroicznej wiary, która przekracza nasze możliwości. Żeby iść za Chrystusem, wystarczy nawet ta mała wiara, na jaką nas stać. Będzie ona wzrastać z czasem, jeśli będziemy wiernie trwać przy naszym Panu. Analiza kontekstu pozwoliła nam dostrzec, że w spotkaniu Jezusa z kobietą kananejską należy rozważyć przede wszystkim jej wiarę. Zanim jednak przejdziemy do właściwej egzegezy tego tekstu, warto spojrzeć na inne kryterium interpretacyjne. Tego kryterium dostarcza nam Kościół w liturgii. Pierwsze czytanie ze Starego Testamentu jest tak dobrane, aby pomóc nam lepiej zrozumieć usłyszaną Ewangelię. Pamiętamy, że we fragmencie z Księgi Izajasza głównym tematem był uniwersalizm zbawczy. Bóg objawił swoją wolę udzielenia zbawienia wszystkim, którzy Go miłują, nawet cudzoziemcom, którzy mieszkają poza Izraelem. Nie ulega wątpliwości, że kobieta kananejska jest właśnie cudzoziemką. Pochodzi przecież z regionu Tyru i Sydonu. Zatem w świetle pierwszego czytania trzeba zwrócić uwagę na kontrast pomiędzy wiarą postaci wywodzących się z Izraela, a wiarą cudzoziemców. W poprzedniej analizie kontekstu zauważyliśmy, że Jezus nie znalazł posłuchu w narodzie wybranym. Został odrzucony przez swoich. Jednak cudzoziemcy, których przedstawicielem jest kobieta kananejska, przyjmują Jezusa z wiarą. Jest to bardzo ważny motyw w Ewangelii według świętego Mateusza, ponieważ pisze on przede wszystkim do chrześcijan nawróconych z judaizmu. Chrześcijanie ci przeżywają wiele trudności. Z jednej strony czują się odrzuceni i piętnowani przez społeczność żydowską, która nie przyjęła Chrystusa. Z drugiej strony trudno im tworzyć wspólnotę razem z chrześcijanami pochodzenia pogańskiego, którzy są jakby z zupełnie innego świata. Święty Mateusz stara się w swojej Ewangelii odpowiedzieć na te trudności swoich odbiorców. Odnośnie pierwszej trudności dotyczącej odrzucenia przez społeczność żydowską, Mateusz bardzo wyraźnie ukazuje, że Jezus jest zapowiedzianym Mesjaszem, tym, który swoim życiem realizuje proroctwa Starego Testamentu. Mateusz posługuje się wielokrotnie starotestamentalnymi cytatami, aby przekonać niewierzących jeszcze Żydów o nadejściu Mesjasza. Równocześnie chce umocnić wiarę tych, którzy się chwieją. Pokazuje, że nowa społeczność rodzącego się Kościoła jest mocno zakorzeniona w Izraelu. Można nawet powiedzieć, że jest Izraelem według ducha. Dlatego chrześcijanie nawróceni z judaizmu nie muszą się lękać lub wstydzić swojej wiary w Chrystusa, gdyż to właśnie Chrystus wypełnia starotestamentalne prawo i przynosi Żydom zapowiedziane zbawienie. Odnośnie drugiej trudności swoich słuchaczy, dotyczącej tworzenia wspólnoty z chrześcijanami pochodzenia pogańskiego, święty Mateusz również ofiaruje pomoc. Ukazuje przykłady pogan, którzy spotkali Jezusa. Ze względu na swoją wielką wiarę otrzymali od Jezusa dar zbawienia. Skoro zatem sam Jezus, będąc przecież Żydem, przyjmował i wysłuchiwał pogan, to również w Jego Kościele jest miejsce dla każdego. Świadczą o tym dobitnie ostatnie słowa Jezusa w Ewangelii: idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. To nasze dosyć długie wprowadzenie pozwala nam na to, aby w lekturze tekstu skupić naszą uwagę na dwóch kwestiach. Pierwszą jest pogańskie pochodzenie kobiety kananejskiej, a drugą jej wielka wiara. Przejdźmy zatem do egzegezy. W pierwszym wersecie naszego fragmentu Ewangelii czytamy: Potem Jezus, odszedłszy stamtąd, podążył w stronę Tyru i Sydonu. Jest to zdanie wprowadzające nas w opowiadanie o spotkaniu Jezusa z kobietą kananejską. Jezus odchodzi z okolic jeziora Genezaret, gdzie wcześniej uzdrawia. Dlaczego? Z wcześniejszych wersetów wynika, że Jezusowi zagraża niebezpieczeństwo ze strony faryzeuszów i uczonych w piśmie. Przyszli oni z Jerozolimy, szukając argumentów, aby go zgładzić. Oskarżają uczniów Jezusa o to, że postępują wbrew tradycji starszych, ponieważ nie myją rąk przed jedzeniem. Jezus obnaża ich obłudę i jednocześnie naucza tłum o źródłach prawdziwej nieczystości. Będąc w ostrym konflikcie z przedstawicielami Jerozolimy, Jezus musi uciekać. W analizowanym wersecie 21 pojawia się czasownik podążył, który po grecku brzmi anachoreo. W Ewangelii świętego Mateusza czasownik ten używany jest aż 10-krotnie i tylko wtedy, gdy Jezusowi zagraża jakieś niebezpieczeństwo. Na przykład czasownik ten użyty jest w opisie ucieczki świętej rodziny do Egiptu, także wtedy, gdy Jan Chrzciciel został uwięziony i sytuacja w okolicy Jerozolimy stała się niebezpieczna, oraz wtedy, gdy Jezus dowiedział się, że faryzeusze odbyli naradę przeciw Niemu, w jaki sposób Go zgładzić. Zatem już w pierwszym zdaniu naszego fragmentu Ewangelii wyraźnie jawi się pewne napięcie. Jezus musi uciekać ze swojej ojczyzny w okolicę Tyru i Sydonu, ponieważ swoi Go nie przyjęli. Nastają na Jego życie. Tyr i Sydon były to miasta portowe, które nie należały do Izraela. Stanowiły one jedno z wielkich śródziemnomorskich centrów handlowych. W związku z tym były bardzo bogate i wpływowe. Izraelici już za czasów Salomona handlowali z tymi miastami, ale również później, w czasach powrotu z niewoli babilońskiej, Tyr i Sydon dostarczały drewna na odbudowę świątyni jerozolimskiej. Chociaż miasta te nigdy nie były w granicach Izraela, to jednak mocno wpisały się w jego historię. Pomimo tego, że miasta te są miastami pogańskimi, pojawiają się nawet w zapowiedziach prorockich. W psalmie 87 wymieniony jest Tyr jako symbol obcych narodów, których matką jest Syjon. A zatem, gdy Jezus kieruje swoje kroki w stronę Tyru i Sydonu, nie tylko ucieka przed niebezpieczeństwem, ale również wypełnia proroctwa dotyczące zbawienia ofiarowanego obcym narodom. W ten sposób temat uniwersalizmu zbawczego zasygnalizowany jest już w pierwszym zdaniu rozważanego przez nas fragmentu Ewangelii. Posłuchajmy kolejnego wersetu 22. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Ten werset w piękny sposób opisuje przyjęcie Jezusa przez obcych. Gdy Jezus ucieka ze swojej ojczyzny, odrzucony przez swoich, oto mieszkanka okolic Tyru i Sydonu wychodzi mu na spotkanie. Podobnie jak gospodarz wychodzi przed dom na spotkanie honorowego gościa, tak i tutaj Jezus zostaje przyjęty przez ową kobietę z honorami. Jakie to są honory? Co sprawia największą radość Jezusowi w spotkaniu z człowiekiem? Jezus pragnie przede wszystkim wiary, zaufania, otwartego serca. I właśnie takie serce, przepełnione ufną wiarą, ofiarowuje Jezusowi kobieta kananejska. Otwiera swoje matczyne serce i prosi Go o uzdrowienie dla swojej córki, ciężko dręczonej przez złego ducha. Prosi Jezusa słowami Eleison me Kyrie, które przypominają nam tak dobrze znaną z liturgii prośbę pokutną Kyrie Eleison, Panie, zmiłuj się nade mną. Słowa kobiety kananejskiej świadczą o tym, że wierzy i ufa nie tylko w moc Jezusa, ale także w Jego życzliwość względem niej. Kobieta ma świadomość, że rozmawia z Jezusem, Mesjaszem, który wyszedł z narodu izraelskiego. Nazywa go przecież synem Dawida. Pomimo tego kobieta ufa, że Jezus nie odrzuci jej jako poganki, ale zlituje się nad nią. Również my, jako czytelnicy, spodziewamy się, że Jezus jej pomoże. Przecież już raz pomógł dwóm niewidomym, którzy w ten sam sposób wołali do Niego w rozdziale 9. Ulituj się nad nami, synu Dawida. Jakże głębokie jest nasze zdziwienie, gdy w wersecie 23 i 24 czytamy: lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Jak to jest możliwe, że Jezus nic nie odpowiada kobiecie, która zwraca się do Niego z taką wiarą i ufnością? Przecież w rozdziale 4 czytamy: przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. W kontekście Tyru i Sydonu możemy przypuszczać, że Jezus odrzuca kobietę kananejską dlatego, że była poganką. Ale przecież już wcześniej uzdrowił dwóch opętanych gadareńczyków, którzy prawdopodobnie nie byli Żydami, skoro pochodzili z greckiego miasta, w którym mieszkańcy paśli świnie. Nawet reakcja uczniów Jezusa wydaje się trochę dziwna. Nie mówią: wysłuchaj jej, Panie, ale odpraw ją, bo krzyczy za nami. W języku oryginalnym uczniowie w swojej prośbie używają czasownika apoleo. Oznacza ono również uwolnij, przebacz lub w naszym kontekście pozwól odejść. Uczniowie nie proszą więc o to, aby Jezus odprawił kobietę z niczym, ale żeby dał jej jakąkolwiek odpowiedź, po to, aby mogła odejść. Domyślamy się, że brak jasnej odpowiedzi ze strony Jezusa powoduje, że kobieta stale idzie za nimi i wciąż krzyczy: ulituj się nade mną, Panie, synu Dawida. Jezus przychyla się wreszcie do prośby uczniów i odpowiada w wersecie 24. Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Odpowiedź Jezusa jest zagadkowa. Czy Jezus odpowiada tylko uczniom, uzasadniając w ten sposób swoje milczenie wobec proszącej go kobiety? Jeśli tak, to nie spełnił prośby uczniów i wobec kobiety nadal pozostaje milczący. Taka interpretacja byłaby zgodna z ogólnie panującym zwyczajem żydowskim. Pobożny Żyd nie powinien rozmawiać z poganami, a tym bardziej z samotną kobietą pochodzenia pogańskiego. Jezus więc zachowuje się dokładnie tak, jak należy w swoim środowisku kulturowym. Inna możliwa interpretacja jest taka, że Jezus na prośbę swoich uczniów kieruje swoją odpowiedź wprost do kobiety. Nie jest to wprawdzie odpowiedź, jakiej się spodziewała, ale sam fakt, że Jezus jako Żyd rozmawia z poganką, jest już pewnym znakiem okazanej łaski. Sama treść odpowiedzi pozostaje jednak jednoznaczna. Jezus odmawia pomocy, ponieważ został posłany do owiec, które poginęły z domu Izraela, a kobieta jest przecież poganką. Posłuchajmy, co czyni kobieta w wersecie 25. A ona przyszła, upadła przed nim i prosiła: Panie, dopomóż mi. Użyte w tym zdaniu czasowniki greckie podkreślają przybliżenie się kobiety do Jezusa. Wcześniej szła za Jezusem i uczniami i z daleka krzyczała. Teraz podeszła bliżej i upadła przed nim. Użyty tu wyraz grecki proskyneo oznacza upaść na twarz w geście adoracji. Kobieta już nie krzyczy, ale spokojnie mówi: Panie, dopomóż mi. Nie używa już, powiedzielibyśmy, utartych słów Kyrie eleison, ale mówi swoimi słowami: Boethei moi, dopomóż mi. Boetheo jest rzadkim czasownikiem, który występuje w Ewangelii świętego Mateusza tylko ten jeden raz. Widzimy więc, że kobieta stopniowo przybliża się do Jezusa i wchodzi z Nim w bardziej osobistą relację. Jej gest adoracji świadczy również o tym, że coraz bardziej zdaje sobie sprawę z tego, z kim rozmawia. Jezus jednak odparł w kolejnym wersecie: niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić szczeniętom. W niektórych przekładach czytamy: a rzucić psom. Porównanie pogan do psów jest dla nas szokujące. Również w starożytności nazwanie kogoś psem było obraźliwe. Bibliści zauważają, że Jezus nie używa tu greckiego słowa kynos, wskazującego na psa ulicznego, dzikiego, ale kynarion, który oznacza piesek albo pies domowy. Mimo wszystko porównanie do psa nie należy do komplementów. W kontekście całej konwersacji jest oczywiste, że psy w porównaniu Jezusa odnoszą się właśnie do pogan, którzy nie powinni zabierać chleba Bożych darów ze stołu dzieci, czyli narodu wybranego. W ten sposób Jezus bardzo mocno podkreśla status kobiety kananejskiej. Jest poganką i nie należy się jej to, o co prosi. Nie jest członkiem narodu Izraela. Jest cudzoziemką, która nie ma udziału w przymierzu z Bogiem. Pomimo tych twardych słów Jezusa, kobieta odpowiada z wielką wiarą: tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów. Słowa kobiety kananejskiej wyrażają nie tylko jej wytrwałą wiarę, ale także jej głębokie zrozumienie swojej relacji z Jezusem. Ma świadomość, że otrzymuje ogromną łaskę i przyjmuje ją w pokorze. Dlatego też Jezus odpowiada: o niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak chcesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa. Podsumujmy tę część egzegetyczną naszego rozważania i wyciągnijmy wnioski. Najpierw popatrzmy na spotkanie Jezusa z kobietą kananejską oczami Żyda z czasów Nowego Testamentu. Odsłania się wtedy przed nami w pełni kontekst napięcia pomiędzy Żydami a poganami. Od samego początku zachowanie Jezusa jest zgodne z obowiązującymi zwyczajami. W ogóle nie rozmawia z kobietą i do tego poganką. Następnie ze względu na prośbę uczniów odpowiada im, dlaczego z nią nie rozmawia. Mianowicie dlatego, że został posłany do owiec, które poginęły z domu Izraela. Na bezpośrednie słowa kobiety, która odważyła się przemówić bezpośrednio do Żyda, Jezus odpowiada ostro i obraźliwie. Dokładnie tak, jak powinien był to zrobić w tak niezręcznej sytuacji. Zatem do tej pory, z perspektywy ówczesnych zwyczajów żydowskich, Jezus zachowuje się całkowicie poprawnie. Pierwotni odbiorcy Ewangelii świętego Mateusza czują się na pewno bardzo dobrze w towarzystwie takiego Jezusa. Nie muszą się go wstydzić wobec swoich sąsiadów. Nawet faryzeusze byliby dumni z takiej postawy Jezusa. I paradoksalnie, może właśnie widok Jezusa, tak bardzo podobnego do faryzeuszy, uświadamia chrześcijanom pochodzenia żydowskiego, że to nie jest ten Jezus, którego znają i kochają. Być może wcześniej pragnęli, aby Jezus był poprawny, nie wychylał się, nie wypominał obłudy zwierzchnikom z Jerozolimy. Przecież wtedy życie jego uczniów byłoby o wiele łatwiejsze. Nie narażałby siebie i swoich naśladowców na prześladowania. Kiedy jednak widzą takiego właśnie poprawnego Jezusa w spotkaniu z kobietą kananejską, muszą odczuwać niepokój. Jego twarda postawa, pozornie bez miłosierdzia dla pogan, odbiera nadzieję wszystkim, także Żydom. Skoro swoi nie uwierzyli Jezusowi, a poganie nie są godni jego miłosierdzia, pozostaje tylko rozpacz. Jednak ostatecznie Jezus okazuje miłosierdzie pogance, która z wiarą prosi go o łaskę. W ten sposób uczy uczniów, pierwszych chrześcijan, ale także nas wszystkich, że zbawienie jest dostępne dla każdego bez wyjątku dzięki wierze. Skoro nawet kobieta, a ponadto poganka, otrzymała to, o co z wiarą prosiła, to jest nadzieja dla każdego z nas. Pomimo naszej grzesznej natury, często słabej i chwiejnej wiary, możemy zwrócić się do Jezusa z prośbą o to, aby wybawił nas od wpływu złego, abyśmy mogli iść przez życie w przyjaźni z Bogiem, ucząc się pełnić Jego wolę i osiągnąć ostateczny cel – szczęśliwe życie wieczne. A teraz popatrzmy na tę samą historię, wpatrując się w kobietę kananejską. Wtedy przed naszymi oczami ukazuje się rozwój głębokiej wiary. Na początku kobieta woła za Jezusem: „Ulituj się nade mną, Panie Synu Dawida”. Są to oczywiście słowa, które świadczą o jej wierze, że Jezus jest Mesjaszem żydowskim i może jej pomóc. W prostych słowach kieruje więc do Niego swoją prośbę, aby uleczył jej córkę. Przykład tej kobiety jest dla nas wzorem modlitwy. Powinna być ona pełna ufnej wiary i prostoty. Czasem na modlitwie brakuje nam prawdziwej ufności. Prosimy, ale w sercu nie wierzymy, że będziemy wysłuchani. W duszy pozostajemy smutni, bo brakuje nam nadziei. Czasem ten wewnętrzny smutek powoduje, że wcale nie artykułujemy naszych próśb, ale modlimy się bardzo ogólnie. Tymczasem kobieta kananejska uczy nas modlitwy ufnej, prostej, ale przede wszystkim konkretnej. Prosi o uzdrowienie swojej najukochańszej córki i wierzy, że zostanie wysłuchana. Drugą cechą kobiety z okolic Tyru i Sydonu jest jej wytrwałość. Pomimo pozornie odmownych odpowiedzi Jezusa, ona nadal wytrwale Go prosi. Jak bardzo taka wytrwałość jest potrzebna również nam. We współczesnym świecie nie lubimy czekać. Chcemy mieć wszystko od razu, bez kolejek i zbędnych formalności. Niestety taka postawa może się również wkraść w nasz świat duchowy. Na modlitwie szybko się dekoncentrujemy, zniechęcamy, a w końcu porzucamy nasze dobre postanowienia. Kobieta kananejska uczy nas, jak być cierpliwym. Gdy nie jest od razu wysłuchana, ponawia swoje prośby, ale w inny sposób. Stara się przybliżyć do Jezusa. Jeszcze szerzej otwiera przed Nim swoje serce. Składa Mu pokłon pełen adoracji. Taka jest i nasza droga. Starajmy się wytrwale szukać Jezusa na modlitwie. Nie poprzestawajmy na tym, co już znamy, ale stale odkrywajmy nowe sposoby na coraz głębsze spotkania z naszym Panem. I trzecią cechą postawy kananejki jest pokora. Podczas gdy uczeni faryzeusze w swojej pysze odrzucili prawdziwego Mesjasza, którego przecież zapowiadali wszyscy prorocy, to ta zwykła kobieta, nieuczona poganka z okolic Tyru i Sydonu, otrzymuje to, o co prosi, właśnie ze względu na swoją pokorę. Któż z nas nie obraziłby się, gdyby został porównany do psa? Przecież to taki ludzki odruch. Wystarczyło tylko, żeby kobieta choć trochę uchyliła drzwi swojej pysze, a zaraz pojawiłaby się fala złości. To ja tu specjalnie wychodzę poza miasto na spotkanie z Jezusem. Proszę Go o litość najpiękniejszymi słowami, jakie znam. Pozostaję wytrwała nawet wtedy, kiedy nie chce ze mną rozmawiać, a nawet mnie odrzuca. A On teraz porównuje mnie do psa? Tego już za wiele. Takiej obelgi nie mogę tolerować. Mam swoją dumę i honor. W ten sposób pycha może popsuć nawet najpiękniejsze modlitwy i najpiękniejsze dzieła. Na szczęście pokora kobiety kananejskiej daje i nam nadzieję, że naśladując jej ufną, wytrwałą i pokorną wiarę, również i my usłyszymy słowa Jezusa: „Wielka jest Twoja wiara, niech Ci się stanie, jak chcesz”.
Poprzez nasze dzisiejsze rozważania nad Słowem Bożym przeprowadził nas ksiądz Łukasz Szyndarowski, salwatorianin, magister nowicjatu i wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia tego czasu poprzez refleksję, poprzez odniesienie się do tych słów. Numer kontaktowy do naszego studia 56 655 23 55 z Polski Północnej, z Polski Południowej 56 655 23 55. Numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Tymczasem niech wybrzmi utwór Zaświeć nasza wiaro zespół Czynimy i Deus Meus.
Każdy pragnie pokoju, żeby kochać i żyć. Nim zapłonie znowu świat, prócz wiary nie mamy nic. Wielu dłoni potrzeba, aby roznieść ten żar. Wielka tak, robotników brak. Zaświeć nasza wiaro prawdziwa, oświeć wszystkich nas. Rozpal nasze serca miłością już czas.
Pół minuty po godzinie 19 na antenie Radia Maryja trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia tego czasu. Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Szczęść Boże obu ojcom w radiu. Jednocześnie Bóg zapłać. i słowo na niedzielę poczynając...
To jest od... z nami, może...
A przepraszam, mówi Paweł z diecezji płockiej. Poczynając od Izajasza, Pan obiecuje przychylność wszystkim tym, którzy są mu wierni. Bo taki jest właśnie Bóg. On oczekuje tylko od człowieka, ode mnie, żebym był posłuszny Jego słowu. Żeby jednak być posłusznym Jego słowu, trzeba je poznać, a potem wypełniać. I taki kształt Bożej sugestii rozstrzyga współczesny problem imigracyjny, gdyż przybysze do Europy nie są słuchaczami Słowa Bożego. Jeżeli jednak są oni również pochodzącymi z obszaru nieposłuszeństwa, to jest ogromny dystans do pokonania przez nich, ponieważ przybywają oni do nas z zamiarem nawrócenia nas na ich wiarę, która nie ma nic wspólnego z wiarą Najwyższego Boga. Ale Ewangelia poucza nas, że poganie również mogą doświadczyć Bożej mocy, jeżeli jednak przystąpią do Boga w kornej postawie. I jeśli my jesteśmy wyznawcami, to wiemy, że są słowa: biedak zawołał, Pan go wysłuchał, lub sercem pokornym nie pogardzisz, Panie. Ale tutaj jednak sytuacja wymaga pewnego istotnego dopowiedzenia. Otóż to doświadczenie Bożej mocy ma szansę nastąpić ten czas, jeżeli niewierzący stanie się świadkiem niekwestionowanej dobroci ze strony człowieka, który jest wyznawcą prawdziwego Boga. I Ewangelia aktualizuje również słowa, że Pan Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie jest mu miły ten, kto jest człowiekiem sprawiedliwym. Ale w obecnej sytuacji mamy do czynienia z przypadkiem, że ślepy miałby poprowadzić ślepego, ponieważ pogańska Europa nie jest w stanie nawrócić pogańskich przybyszy. Ale perspektywa zmiany tego stanu rzeczy jest możliwa, bo chociaż Pan Jezus powiedział, że przyszedł, żeby pozbierać rozproszone owce Izraela, to oznacza, że może w pierwszej kolejności, ale powiedział również, że są także inne owce, które też przyprowadza do swojej owczarni, a w ten czas nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Z mojej strony tyle refleksji. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Pawle.
Dziękuję, Panie Pawle, za te słowa. No rzeczywiście tutaj jest już aplikacja do naszej takiej, można powiedzieć, geopolitycznej sytuacji. Pan tutaj właśnie nawiązał do islamu oraz do ich możliwości zbawienia, do tego, że pogańska Europa nie jest w stanie jakby głosić Ewangelii właśnie tym nowym przybyszom. No na pewno jest to wielkie wyzwanie dla nas chrześcijan, a z drugiej strony wydaje mi się, teraz tak mówię od siebie bardziej już, bo poruszamy się tutaj na bardziej takim temacie, w takim obszarze, można powiedzieć, naszych przypuszczeń, bo każdy z nas jakoś, no nie mamy tego doświadczenia jednak tutaj w Polsce, można powiedzieć, no nie stykamy się z tymi przybyszami. Na pewno myślę, że jest to dla nas wyzwanie do tego, aby głosić Chrystusa jako chrześcijanie. Wiemy, że w dawnych czasach święci, krzyżowcy, w ogóle ludzie wyjeżdżali właśnie do Ziemi Świętej, aby głosić Chrystusa, aby być świadkami dla tych, którzy Go jeszcze nie usłyszeli. Teraz sytuacja jakby się odwróciła, to oni przyjeżdżają do nas. I czy pytanie jest właśnie takie, czy jesteśmy w stanie głosić im skutecznie Ewangelię, czy możemy być dla nich świadkami? Jeśli tak, to na pewno wiele dobrego z tego może wypłynąć zarówno dla nas, jak i dla nich. Jeśli jednak nie wykorzystamy tej okazji, jakby tej takiej szczególnej misji, którą wydaje się Pan Bóg nam dawać, no to może być z tego bardzo też wiele zła.
19:20 minut po godzinie 19 na antenie Radia Maria trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Chcemy zgłębiać to słowo, chcemy wspólnie nad nim się pochylać, rozmawiając, też wymieniając swoje doświadczenie tego słowa, co to słowo dla mnie powiedziało, czym mnie ubogaciło, na co zwróciło moją uwagę. Serdecznie zapraszamy. Numery kontaktowe 56 655 23 55 z Polski Północnej, z Polski Południowej 56 655 23 56 z numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz spoza granic naszej ojczyzny numery kontaktowe 56 655 23 33 lub 56 655 23 66, kierunkowy z USA i Kanady 011 48. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto jest z nami, skąd?
Z tej strony Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i moje zawsze dzień.
Teraz i zawsze.
Chciałem powiedzieć...
Chyba, czy możemy poznać pana imię?
Że udało. Halo?
Możemy poznać pana imię?
Marek. Chciałem powiedzieć, że to wielkie szczęście, że udało mi się dodzwonić do Radia Maryja. Wiele razy zastanawiałem się, żeby zadzwonić, ale brakowało mi odwagi. I chciałem powiedzieć, że miałem do czynienia z wyznawcami islamu. Poniekąd to są, bywa, że dobrzy ludzie, jednak ich zatwardziałość, jeżeli chodzi o przynależność, przywiązanie do tego islamu jest tak duże, że jest praktycznie aż niemożliwe ich nawrócenie. Oni może wydaje się czasami, że może faktycznie naszym zachowaniem, naszą postawą będziemy się starać pokazać im, że jesteśmy chrześcijanami, żeby oni patrząc na nas nawracali się do Boga. Jednak w takich sytuacjach kryzysowych oni po prostu pokazują właśnie swoje prawdziwe oblicze i to jest dla mnie bardzo trudne i niezrozumiałe wręcz, że jednak bardzo ciężko będzie ich nawrócić. Pomimo wszelkich starań, bardzo, bardzo ciężko to, bardzo ciężko.
Pozdrawiamy pana serdecznie.
Dziękuję.
Dziękujemy również.
Dziękuję panie Marku, że tutaj temat islamu dalej nas tutaj frapi. No jeśli chodzi, ja nie mam bezpośrednio jakiegoś takiego kontaktu właśnie z ludźmi, z muzułmanami. Natomiast to, że jest to niemożliwe, aby nawrócili się, no to wiemy, że no jest bardzo wiele przykładów, kiedy właśnie nawracają się albo kiedy chcą, możemy o tym przeczytać w różnych artykułach, czasopismach. Natomiast na pewno jest bardzo duża presja w ich środowisku, aby pozostać przy islamie. Wiemy, że są bardzo duże kary, jeśli ktoś nawróciłby się na chrześcijaństwo. Trzeba nam jednak też pamiętać, że to Bóg daje łaskę wiary. Czasami byśmy chcieli jakby swoimi wysiłkami nawrócić kogoś, tak kolokwialnie mówiąc. Ale tak naprawdę ze swojej strony właśnie modlitwa jest niesamowicie ważna z naszej strony, aby modlić się o wiarę dla tych, którzy tutaj przebywają do Europy. Także dawać świadectwo, bo tyle możemy zrobić. I właśnie świadectwo jest tą najbardziej skuteczną formą prowadzenia ludzi, szczególnie takich jak właśnie muzułmanie, do wiary w Chrystusa.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy. Ja chciałabym powiedzieć jedno, że to jest fantastyczna Ewangelia. No, wszyscy jesteśmy wierzącymi, ale jak trzeba być nieugięcie wierzącym, tak jak została wysłuchana ta kobieta kananejska. To jest dobry przykład dla nas wszystkich. A jeszcze chciałam powiedzieć, że byli tacy już w historii, którzy zamieniali krzyż na swastykę, Hakenkreuz, no i źle na tym wyszli. I myślę, wydaje, że już jest 2000 lat chrześcijaństwa i będziemy wierzyć Panu Bogu, to nadal będziemy, chrześcijaństwo będzie na świecie i w Polsce. To tyle, Bóg zapłać.
Pozdrawiamy Pani Teresu.
Tak, ja również jestem zawsze pełen nadziei, dlatego że Kościół jest oparty na Chrystusie, który jest fundamentem i który powiedział nam wprost, że będzie trwał aż do końca świata. Także nie musimy się obawiać takimi ludzkimi lękami, że coś się tam zawali, że Kościół przestanie istnieć. Natomiast wiara też kobiety kananejskiej, szczególnie jej wytrwałość w modlitwie, pokazuje, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. On pragnie naszych modlitw, szczególnie też w tym roku fatimskim, kiedy Matka Boża prosi właśnie o modlitwę różańcową, o pokutę. Nie są to tylko takie prośby, które rzuca na wiatr, ale wie, że one mają niesamowitą moc. Teraz też wyszedł film nowy pod tytułem Fatima, ostatnia tajemnica, który też w jakiś sposób pięknie pokazuje właśnie te treści i objawień maryjnych, które też w pewnym sensie odnoszą się do świata islamu.
26 minut po godzinie 19 odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Jacek, południowa Polska, Wieliczka konkretnie. Chciałem tylko jedno powiedzieć. Z tego, co przeczytałem kiedyś w naszym dzienniku, to w XVI wieku, w 1500 którymś roku, jak święta Maria Alacoque, to miała objawienia Pana Jezusa, to on jej powiedział, że ze względu na nią on oddala o 500 lat napór islamu do Europy. Czyli od 1600 plus 500 to, znaczy 1500 któryś rok plus 500, to by wychodziło, że to się wszystko zgadza teraz. No i tylko tyle chciałem powiedzieć.
Panie Bogiem. Jacku, z Panem Bogiem.
No dziękuję. Rzeczywiście jest to jakiś dodatkowy tutaj głos, który pozwala nam jakoś z większej perspektywy też popatrzeć na to, co się dzieje i że Pan Bóg też kieruje historią. Nic nie dzieje się bez Jego woli. I kiedy jesteśmy wierni Jemu, to wtedy nie musimy się lękać. Będą różne przecież czasy. Wiemy też, że w przeszłości, czy to komunizm właśnie, czy nazizm też przez Panią Teresę wspominany. No jest zawsze wiele zła na ziemi. Ale człowiek wierzący nie obawia się tego, nie paraliżuje go lęk, ale zawsze poprzez ufność Bogu, tak jak ta kobieta kananejska, która właściwie no, nie miała już żadnych szans. Jej córka była opętana przez złego ducha, nie miała żadnej możliwości, aby jakoś wyjść z tej trudnej sytuacji. Dlatego uchwyciła się Jezusa. Była ufna, wytrwała i przede wszystkim pokorna. I poprzez tą swoją modlitwę uprosiła tą łaskę, której potrzebowała.
Serdecznie dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Na zegarach 28 minut po godzinie 19. My trwamy w audycji Szukając Słowa Bożego. Niech to nasze dzisiejsze spotkanie będzie dla nas też taką mobilizacją i inspiracją do tego, aby nie poprzestać tylko na tym spotkaniu ze Słowem Bożym, niedzielę Słowem Bożym na najbliższą niedzielę, 20 niedzielę zwykłą, a żeby to Słowo Boże było w nas nieustannie żywe, żebyśmy sięgali jak najczęściej po Pismo Święte i tym Słowem karmili się każdego dnia. Niech to Słowo nas prowadzi, niech dodaje nam sił i niech będzie dla nas drogowskazem pośród naszej codzienności, niejednokrotnie dość zagmatwanej, zawiłej. W Piśmie Świętym jest tak wiele drogowskazów, tak wiele odpowiedzi na te pytania, które nurtują nas w naszym życiu. Księżu Łukaszu, serca dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Przypomnę, że dzisiaj podczas naszego spotkania poprzez Słowo Boże prowadził nas ksiądz Łukasz Darowski, salwatorianin, magister nowicjatu i wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie. Serca Bóg zapłać za to nasze dzisiejsze spotkanie.